11 listopada to 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i święto niepodległości. Właśnie święto niepodległości jest tematem naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a ja na naszej antenie witam również naszego gościa, profesora doktora habilitowanego Janusza Odziemkowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy panie profesorze.
Witam państwa.
W części telewizyjnej, którą oglądali nasi telewidzowie, już ten temat Święta Niepodległości, tego w jaki sposób do tego wydarzenia doszło, omówiliśmy, jakie też były konsekwencje w ogóle momentu odzyskania przez Polskę niepodległości, tego żeśmy dotykali i o tym mówiliśmy. Jednakowoż całkiem spora grupa nie oglądała w telewizji, chciałaby usłyszeć w radio ten temat, poruszyć go, dlatego też przypomnimy pewne wątki, które są kluczowe. No właśnie, co wydarzyło się 103 lata temu, panie profesorze?
103 lata temu, no dwie na pewno bardzo istotne rzeczy dla Europy i dla Polski. Jedna to rozejm kończący pierwszą wojnę światową, czyli ustały strzały. Przestali ginąć ludzie. I to dotyczyło wszystkich mocarstw zaangażowanych w wojnę światową i toczących tę wojnę. Druga ważna rzecz, bardzo istotna dla nas z kolei, to był dzień, kiedy Niemcy, garnizon niemiecki Warszawy, liczny, dobrze wyposażony, zgodził się opuścić miasto. Przypomnę, że już 10 listopada zaczyna się rozbrajanie Niemców w Warszawie. Padają strzały, jest niespokojnie. Nie wiadomo, jak się ten garnizon zachowa. Wojska polskiego jest bardzo mało. To są właściwie niewyszkolone jakieś dobrze oddziały, jakieś oddziałki znajdujące się w organizacji. No i w nocy z 10 na 11 listopada żołnierska rada garnizonu niemieckiego przybywa do Józefa Piłsudskiego z propozycją, że Niemcy opuszczą Warszawę, jeżeli nie spotka ich krzywda, jeżeli będzie im zapewniony swobodny wyjazd. Piłsudski się na to zgadza, informuje o tym opinię publiczną i 11 listopada jest to pierwszy dzień rzeczywiście, kiedy Warszawa jest wolna. Jest wolna i już garnizon niemiecki, wiadomo, że miasto opuszcza. A zatem jest wolna stolica. Jeszcze tam i ówdzie padają strzały, jakieś są próby oporu, ale jest już porozumienie i został spełniony ten jeden z podstawowych warunków, jaki działacze niepodległościowi wieku XIX stawiali, kiedy mówili o odzyskaniu niepodległości, co będzie świadczyło, że mamy niepodległość. Wolna Warszawa, wolna stolica państwa, wolne centrum państwa. No i jeszcze zwołanie Sejmu, ale na to trzeba było oczywiście poczekać. 11 listopada Warszawa jest wolna. 11 listopada kończy się wojna światowa formalnie, jest rozejm. To są dwa niezwykle ważne wydarzenia. No i 11 listopada Rada Regencyjna, która mimo tego, że jest czasem zapomniana i przez nas lekceważona, to jednak zrobiła bardzo wiele dla przygotowania kraju do tego Dnia Niepodległości. Uruchomiła i pozwoliła działać bez przeszkód polskim szkołom, polskim sądom. Były obchody polskich rocznic niepodległościowych, za zezwoleniem Niemców oczywiście, ale też pod naciskiem Rady Regencyjnej. No i wreszcie były te symbole polskie widoczne już na ulicach wcześniej, a teraz Warszawa pokryła się biało-czerwonymi flagami. Na ulice wyjechały patrole już oddziałów polskich. Stolica była wolna.
Zakończenie I wojny światowej, my dzisiaj tak na nią mówimy, pierwsza wojna. W wielu krajach pierwsza wojna światowa nazywana jest wielką wojną. Była takim, no była sytuacją, która w historii chyba ludzkości się nie powtórzyła, jeżeli chodzi o, albo do tej pory takiej wojny nie było, która pochłonęłaby taką ilość ludzi, taką ilość ofiar. Cała Europa tak naprawdę doświadczyła tej wielkiej wojny.
Tak, to prawda. Były wojny dłuższe, jak powiedzmy wojna 30-letnia, czy wojny religijne w Niemczech swego czasu, ale nigdy nie było wojny, która by spowodowała tak wiele milionów ofiar, tak wiele cierpień i co więcej, która nie wywołałaby tak ogromnego wstrząsu moralnego w świadomości Europejczyków, dla których Europa, centrum cywilizacji, tak jak ją wtedy widzieli, Europa kulturalna, Europa, która no już obwarowała prowadzenie wojny stosownymi przepisami prawnymi, porozumieniami międzynarodowymi, gdzie nigdy już, jak sądzono, żadna zbrodnia zdarzyć się nie może, że wszystko, nawet jeżeli wojna wybuchnie, to będzie krótka, będzie prowadzona w sposób kulturalny, z poszanowaniem własności prywatnej, z poszanowaniem ludności cywilnej, a tu nagle zdarzyło się coś, co wyobrażano sobie może być ewentualnie w Afryce, w Azji, w jakichś zapadłych zakątkach świata, ale nigdy w Europie. To był wstrząs moralny, olbrzymi, bo zawiodły te wartości, które dotrzymały Europę przez 1000 lat ponad, no nas, Europę jeszcze dłużej. I nagle w opinii wielu to zawiodło, bo przecież doszło do hekatomby ofiar, bo to zapaliło niektóre umysły i to ludzi światłych, ludzi mądrych, do poszukiwania czegoś nowego, bo skoro zawiodło to wszystko i doszło do tak strasznej wojny, do takiego rozlania krwi, do zbrodni, to znaczy, że coś tu jest z nami nie tak. Szukajmy czegoś, co zapobiegnie tej takiej wojnie straszliwej na przyszłość. I to między innymi, ja nie mówię, że wyłącznie to, ale między innymi to, te poszukiwania no, doprowadziły do tego, że część elit zafascynowała się rewolucją bolszewicką, że to może jest ta droga, no kto wie, a w niedalekiej przyszłości będą tacy, którzy zafascynują się narodowym socjalizmem włoskim, a potem, przepraszam, faszyzmem włoskim oczywiście, tutaj mój lapsus, a potem narodowym socjalizmem niemieckim w Niemczech. No, jednym z, no nie powiem wielbicieli, ale wielkich ludzi, którzy z wielkim uznaniem spoglądali później na III Rzeszę i na Adolfa Hitlera, nawet mówili, że jest mężem opatrznościowym Niemiec, był nie kto inny jak premier Lloyd George, no, znany nam skądinąd z konferencji paryskiej i z takiego niezbyt przychylnego stosunku do dania nam Śląska czy Gdańska, prawda? Więc to była burza mózgów, było załamanie też etyki, moralności, no, poszukiwania czegoś nowego. No i na tym podłożu wyrosną potem te zbrodnicze systemy na podłożu tych poszukiwań, bo część ludzi da się zwieść takim no, zupełnie no, dla nas dzisiaj z oczywistych względów systemom zbrodniczym.
Niemcy, którzy czuli się i byli nazywani cesarstwem, tutaj nagle musieli skłonić głowę, więc nie dziwota, że chwyciła na grunt niemiecki ta myśl i ta idea znowu powstania wielkich Niemiec, którą propagowali później nacjonaliści. Natomiast gdzieś tutaj nie idąc w ten wątek tak szeroko europejski, wróćmy z powrotem do naszego kraju. Polacy od ponad 100 lat nie mają swojego państwa jako takiego formalnego, ale nie zapominają o polskości. Starają się tę swoją tożsamość narodową kultywować. to było dla nich, to była dla nich siła do tego, żeby później, kiedy znalazł się odpowiedni moment, kiedy ten, tak jak żeśmy mówili w poprzednim wejściu, ten tygiel europejski zaczął się gotować, ten kocioł europejski zaczął się gotować, Polacy zaczęli walczyć o swoje i upominać się, że istnieją i że chcieliby jednak to państwo wolne, państwo Polska stworzyć.
No tak, Polska była w tej sytuacji, że czy nasz naród, który się tworzy, taki nowoczesny dopiero na przełomie wieku XVIII i XIX, właściwie wieku XIX, no byliśmy w takiej sytuacji, że mieliśmy za sobą w chwili upadku 800 lat państwowości. A więc była tradycja państwowości, bardzo długa tradycja, tradycja samodzielności, tradycja niepodległości, tradycja potęgi Rzeczypospolitej Obojga Narodów, więc nie można było tego od tak po prostu w jednej chwili zapomnieć. Zaborcy budowali swoje przekonanie, że imię polskie nigdy nie zostanie już powtórzone, że zostanie wymazane z mapy Europy. Na takiej teorii, która wtedy w XVIII wieku obowiązywała, że jeżeli kończy się państwo, kończy się naród. Czyli nie ma państwa, nie ma narodu. Ponieważ mieszkańcy danego obszaru muszą złożyć przysięgę wierności władcy nowemu, w związku z tym właściwie kończy się problem. Nie ma państwa, nie ma narodu. I myśmy swoją postawą i swoimi działaniami zadali kłam tej teorii. Nie, naród istnieje dalej. Naród dał już swój pierwszy głos buntu przeciwko tej rzeczywistości, tworząc legiony we Włoszech u boku rewolucyjnej Francji. Potem walcząc z epopei napoleońskiej na wszystkich frontach praktycznie napoleońskich wojen. Później mamy powstania narodowe, a więc ciągle walka. Po upadku państwa najpierw jest walka zbrojna, przekonanie, że skoro Polska upadła w huku armat, bo myśmy przecież upadli w walce, nie zginęliśmy dlatego, że zgniliśmy i państwo po prostu zostały zajęte przez wojska zaborcze bez oporu, tylko była wojna w obronie Konstytucji 3 maja, była insurekcja kościuszkowska, była legenda Kościuszki, która no bardzo wiele znaczyła dla wieku XIX. Wokół tej legendy przez kilka pokoleń organizowało walkę zbrojną. To widać w poezji, w literaturze całej, w myśli politycznej. Kościuszko jest wzorem. Nawet nie Józef Poniatowski, książę, on pewnym symbolem został swego poświęcenia, prawda, przez śmierć tragiczną i walkę o honor Polaków. Natomiast Kościuszko był bohaterem nieskazitelnym. I to wszystko utrzymywało etos walki. Etos walki najpierw zbrojnej, a potem etos walki o zachowanie substancji narodu, o jego rozwój, o zachowanie języka, kultury, tradycji, tego wszystkiego, co tworzy naród, pod panowaniem obcym. I to się nam udało. Nie dość, że się udało, to jeszcze, no, można tak powiedzieć, że rozszerzyliśmy stan posiadania. To znaczy świadomość narodowa, która początkowo była domeną szlachty i powiedzmy części mieszczaństwa, rozwija się szerzej, ogarnia zdecydowaną większość mieszczaństwa i wkracza na wieś polską, co jest bardzo istotne, bo wieś przecież stanowiła większość społeczności, mieszkańcy wsi. I tam trzeba było szukać tego przyszłego żołnierza, który będzie walczył o niepodległość Polski. Siłami samej inteligencji, samych elit niepodległości byśmy nie odzyskali. Więc ta praca organiczna, żeby jej nie przeciwstawiać pracy, znaczy nie wolno jej przeciwstawiać tej drodze walki zbrojnej. One się nawzajem uzupełniały. One nawzajem tworzyły charakter narodu. I to, czym byliśmy w roku 1918, zawdzięczamy zarówno tej walce powstańczej, nieudanej, ale jednak ciągle odradzającej się i ciągle przypominającej krzywdy zadane przez zaborców, pragnienie niepodległości i gotowość do poświęcenia życia nawet w walce o wolność, A z drugiej strony mamy pracę organiczną, taka cicha, taka praca setek tysięcy, milionów siłaczek i siłaczy, którzy bez rozgłosu, ale pracowali nad duchem polskim, nad świadomością narodową, nad przechowaniem języka. Jakażby była wielka rola chociażby literatury, przecież nie tylko romantycznej, ale całej literatury wieku XIX w świadomości, w tworzeniu świadomości, czy też rozszerzaniu świadomości narodowej, pokazywania wzorców zachowań. Już nie będę daleko sięgał, ale chociażby powieści Sienkiewicza, prawda? A mieliśmy przecież masę autorów, którzy pisali pięknie wtedy, no, mieliśmy Lotę Konopnickiej, która pretendowała w pewnym momencie do hymnu nawet narodowego. No, były perełki literatury, które wpływały na umysły i serca ludzkie, tak jak dzisiaj, no, najbardziej popularne seriale telewizyjne, bo oczywiście telewizji wtedy nie było. To wszystko razem tworzyło, budowało naród. Nie pozwalało mu zniknąć, rozpłynąć się w masie rosyjskiej, w masie niemieckiej, w masie austriackiej i przygotowywało go do tego nadejścia Dnia Niepodległości. Możemy oczywiście powiedzieć, że były też straty w tej walce. Były straty takie, że pewna część Polaków się germanizowała, część się rusyfikowała. No to były straty nieuchronne. Z różnych powodów to się działo i trudno nam osądzać tych ludzi, dlaczego odstąpili od swojej polskości dzisiaj, ale rdzeń narodu przetrwał. I to niemały rdzeń. W chwili odzyskiwania niepodległości było nas 20 kilka milionów.
Kraj nie był wcale taki mały. Panie profesorze, różne sposoby były przygotowywania się też do tej niepodległości, literatura, sztuka. Kościół też przecież potężną rolę odegrał w tej walce o zachowanie tożsamości narodowej.
Ale oczywiście, to ja zresztą miałem przyjemność już i w telewizji Trwam, i tutaj w radiu mówić, no jeszcze ze świętej pamięci profesorem Benderem, jak przyjeżdżaliśmy do Torunia, jaka była rola Kościoła. Kościół był, proszę Państwa, no to można by cały wykład zrobić i pewnie nie zakończyć tego w ciągu do północy. Ja powiem najkrócej, jak można. Z dwóch powodów był takim ogniwem niezwykle istotnym dla zachowania polskości. Po pierwsze, proszę zobaczyć, w Rosji prawosławnej i w protestanckich Prusach Kościół katolicki, no, siłą rzeczy był podejrzany dla władz, no, przez to, że no, nie podlegał kontroli władz. Kościół katolicki miał swój, że tak powiem, ośrodek dyspozycyjny w Rzymie. No trudno było papieża aresztować, trudno było wywrzeć nacisk na papieża. Biskupi słuchali Ojca Świętego. I taki był porządek od 2000 lat i to się nie zmieniło. A zatem to była pierwsza rzecz. Druga. Kościół przez to, że został właściwie jedyną, szukam tutaj odpowiedniego słowa, no ale powiem tak, no może popularnie, żeby to nie szukać jakichś filozoficznych tutaj określeń, instytucją dawnej Polski, która zachowała pewną niezależność. To znaczy właśnie to, że biskupi otrzymują polecenie od Ojca Świętego, to, że świątynia jest terenem kościoła, jest terenem, na którym proboszcz, biskup, no każdy duchowny, zakonnik może powiedzieć kazanie, w którym może powiedzieć, co chce, chociaż potem różne prawa tam stosowano, żeby to ograniczyć, wkroczyć na teren kościoła, a zatem może powiedzieć również rzeczy obrazoburcze o tym, że tu kiedyś była Polska. I wreszcie rzecz najważniejsza. Kościół został depozytariuszem pamiątek narodowych, bo wota, chorągwie kościelne, inskrypcje nagrobne, no można długo wymieniać. To były pamiątki pierwszej Rzeczypospolitej. To było coś tak jak dla nas dzisiaj muzeum, narodowe, do którego wchodzimy i od razu widzimy ciągłość historii Polski. Wtedy jak wierny wszedł do kościoła, nawet tego małego kościółka wiejskiego, no to widział stare płyty nagrobne, widział napisy, polski rycerz jacyś gdzieś tutaj leżał, tutaj wotum jakiegoś hetmana po zwycięskiej wojnie, tutaj orły polskie były, tutaj były pamiątki polskie. A więc stał się kościół depozytariuszem tych polskich pamiątek. Co więcej, były miejsca święte. Już odwołam się tylko do jednego. Częstochowa, Jasna Góra. Jeden z takich powiedzmy z policmajstrów w Królestwie Kongresowym, właściwie już w kraju prywiślińskim, bo te słowa padły po powstaniu styczniowym, tak wtedy Rosjanie nazywali Królestwo, powiedział: połowy niepokojów nie mielibyśmy w tym kraju, gdyby nie było Częstochowy. Bo tam Polacy ściągają, tam idą pielgrzymci z całego kraju, ba, spoza kordonu idą również pielgrzymci i tam się spotykają, zakonnicy ich oprowadzają, prawda, po kościele, po świątyniach, po pamiątkach częstochowskich, mówią o Polsce, wydają książeczki jakieś, rozdają obrazki święte, to się niesie do domów, to jest ten powiew polskości, którego nie możemy zdusić. Jest też taki bardzo piękny pamiętnik. Jeżeli ktoś z Państwa, z radiosłuchaczy, dostanie go gdzieś w bibliotece, czy może gdzieś uda się kupić, on wyszedł w okresie międzywojennym, pamiętnik księdza Żyskara. Ksiądz Żyskar był proboszczem na Wołyniu. I kiedy po 905 roku tak troszkę zelżał ten ucisk carskich, poprowadził pielgrzymkę Wołynian, Polaków, do Częstochowy. I tam spotkali się ci Wołynianie, Polacy, z pielgrzymkami z zaboru pruskiego, austriackiego i z królestwa. I doszło do takiego spotkania bardzo poruszającego, to ja nie mam przed oczyma w tej chwili tego tekstu, więc Państwu tego nie odczytam, ale powiem własnymi słowami, jak ksiądz Żyskar to opisał, jak do tych Wołynian wszyscy się serdecznie zaczęli zwracać, ci inni pielgrzymi, jak tam u was, czy cierpicie, czy już wam lżej. I ksiądz Żyskar pyta swoich wiernych, którzy wokół niego stoją. Patrzcie, to są rodacy, to nasi, Polacy. Czy ich kochacie? Oni wołają: tak, kochamy, kochamy całym sercem. Tamci odpowiadamy: my też was kochamy. Wszyscy jesteśmy razem, wszyscy jesteśmy Polakami. Pamiętajcie, nie dawajcie się. My jesteśmy z wami. Więc ten jeden obrazek pokazuje, czym były te miejsca spotkań w miejscach świętych, pielgrzymki, które łączyły nie tylko w wierze, ale również pozwalały poczuć wielkość narodu, że z różnych stron, można powiedzieć z różnych krajów, zza kordonu, można przyjść i się spotkać. Można przyjść i zobaczyć, że tam też jest Polak. To było tak jak ożywcza krew. To było tak jak oddech tlenu dla człowieka, który nie może złapać tchu. Tak było, tak to działało na tych pielgrzymów. Dlatego tak władze carskie w pewnym okresie starały się pielgrzymki zohydzić, że nawet kordony kozackie stały, aby pielgrzymów od miejsc świętych odpychać, odrzucać, tam batorzyć nachajkami, odbierać chorągie kościelne, bo to uznano za bardzo takie nacjonalistyczne i jednocześnie obrzydliwie katolickie, bo przecież Rosja to prawosławie, a nie żaden tam katolicyzm. A zatem, proszę Państwa, ta rola Kościoła, jak mówię, bardzo dużo by mówić. To jest też ten kapelan, który zawsze towarzyszy żołnierzowi powstańczemu i rozprasza bardzo ważny, taki bym powiedział, moralny opór przeciwko podniesieniu broni, przeciwko carowi, czy przeciwko królowi Prus, czy tak dalej. Otóż kiedyś w przeciwieństwie, no niestety, do czasów dzisiejszych, bardzo ważną rolę odgrywała przysięga. Jak wojskowy na przykład miał łamać przysięgę, to niektóry w głowę sobie strzelał, bo nie mógł tego znieść, bo to było złamanie też jakby najświętszej rzeczy. To jest jakby grzech śmiertelny. On przysięgał w imieniu Boga służbę cesarzowi czy carowi, a teraz powstanie go zmusza do tego, żeby wystąpił zbrojnie. Były dylematy ogromne. No mamy też naszych generałów zabitych w noc powstania listopadowego. To nie byli zdrajcy wszyscy, chociaż niektórzy, powiedzmy, może zasłużyli tym bardzo czołobitnym podejściem do władzy rosyjskiej na potępienie, no ale oni wszyscy przeżywali te dylematy. Otóż kiedy kapelan, ksiądz bądź zakonnik, który zgłosił się do wojska na kapelana wojskowego, stawał obok żołnierza, mówił, że walka jest słuszna, kiedy biskupi polscy odmawiali potępiania powstania, do czego żądał na przykład car rosyjski. Żaden, poza jednym wyjątkiem, nie będę mówił nazwiska, bo no niech już tam Pan Bóg go rozsądza z jego czynów.
Dokładnie.
Tak. Odmawiali po prostu potępiania powstania. Odmawiali odbierania kapłaństwa kapłanom oskarżonym o to, że towarzyszyli oddziałom powstańczym. To było ogromne moralne wsparcie dla każdej walki zbrojnej. To była legitymizacja tej walki. Więc jak najkrócej starałem się to opowiedzieć i mam nadzieję, że dostatecznie jasno i zrozumiale, dlaczego tak wielka była rola wtedy Kościoła katolickiego na ziemiach polskich. Przy czym proszę też pamiętać o jednym. Było takie powiedzenie Polak katolik. To też nie jest prawdziwe. To było powiedzenie raczej takie, no może tu w królestwie bardziej odpowiednie, natomiast na ziemiach zabranych, na tych ziemiach zaburzańskich, było bardzo dużo Polaków prawosławnych. To znaczy Polaków, którzy no, albo przeszli na prawosławie dlatego, że musieli, bo no, zmuszono ich do tego nachajkami, a kiedyś no, byli katolikami, albo dlatego, że robili jakieś kariery urzędnicze i no, trzeba było przejść na prawosławie. To też już jest ich wybór, no ale potem się przyznawali do polskości i do polskości wracali. No i było dużo Polaków protestantów, przecież wspaniałych patriotów, i jednych, i drugich, i prawosławnych, i protestantów widzimy w dużej liczbie w Wojsku Polskim w roku 1919-20. I oni walczą za Polskę dokładnie tak samo jak katolicy.
Nie tylko, znaczy Kościół oczywiście to jest ta wielka rola, ale też patrioci szukali takich sposobów, moglibyśmy powiedzieć, niecodziennych na to, żeby zorganizować czy przygotować chociażby młodzież do tego, że w przyszłości będzie trzeba albo stanąć do walki, albo właśnie walczyć w taki konkretny sposób, mianowicie towarzystwa sportowe czy towarzystwa strzeleckie, które też były takim, no trochę jednak ukrytym, ale konkretnym sposobem przygotowania młodych ludzi.
Tak, to prawda, tylko one mogły działać tak swobodnie, głównie w zaborze austriackim. I to dopiero po ustanowieniu podwójnej monarchii, po klęsce Austrii w wojnie z Prusami w roku 1866, kiedy groził w ogóle rozpad państwa austriackiego, cesarz Franciszek Józef też pod naciskiem swojej małżonki ustanowił podwójną monarchię i jednocześnie dał swobody rozmaite różnym mniejszościom słowiańskim, między innymi nam w Galicji. W porównaniu z zaborem rosyjskim to można powiedzieć, w Galicji mieliśmy raj, mieliśmy polski samorząd, mieliśmy polskie szkoły, mieliśmy polską literaturę. To był no najbardziej przyjazny Polakom zabór. I tam rzeczywiście myśmy mogli się organizować, oczywiście według prawa austriackiego, ale wolno było uczyć młodzież strzelać w takim różnych związkach, nie tylko strzeleckim. Były tam jeszcze drużyny bartoszowe, no cały szereg, już nie będziemy tutaj wymieniać, żeby nie mącić zbyt dużą liczbą nazw. Dużo tych organizacji, które przygotowywały tą młodzież Polską i do służby wojskowej i jednocześnie prowadziły takie wychowanie patriotyczne, obywatelskie, przygotowując obywateli dla przyszłego państwa polskiego. To było równie ważne jak przygotowanie zbrojne, bo walczyć jest stosunkowo łatwo, ale potem rządzić państwem, spełniać takie codzienne, trudne obowiązki wobec państwa, no to trzeba rozumieć, co to znaczy być obywatelem państwa, jakie są jego obowiązki i prawa jednocześnie. Więc zabór austriacki to dawał i w zaborze austriackim była ta kuźnia, główna kuźnia kadr dla przyszłych legionów polskich, które w 1914 roku stają tutaj do walki, a z drugiej strony Polonia francuska w tym samym czasie wystawia Legion Bajuńczyków, a Polonia amerykańska, o tym nie powiedzieliśmy jeszcze, przepraszam, a to jest bardzo ważna rzecz, bo ta Polonia była już wtedy wielomilionowa, to nie było kilkaset tysięcy Polaków gdzieś rozrzuconych po Stanach Zjednoczonych, ona była no, jak to u nas zwykle jest i w kraju, i jak jesteśmy nawet za granicą, skłócona, spierała się między sobą, ale w jednym była jednolita. W tej myśli, że jeśli będzie kiedyś wojna w Europie, to Polacy amerykańscy stworzą armię kościuszkowską i przyjadą do starej ojczyzny walczyć o wolność. I jest cała ogromna praca Sokoła, innych organizacji polskich w Ameryce, którym patronują no, różni ludzie, i zamożni, i biedni. Często za ostatnie grosze kupowano sobie materiał na mundury, kupowano sobie karabin, bo w Stanach Zjednoczonych wolno było mieć broń. I te oddziały powstawały jak grzyby po deszczu na początku wieku XIX. Paradowały ulicami miast amerykańskich. Amerykanie to traktowali jako rzecz jakby normalną. To jest inny świat, inne prawo, więc mogli to Polacy robić. Zdumiewali się tym porządkiem, tą karnością Polaków. I dziesiątki tysięcy młodych ludzi szykowały się do wyjazdu do Polski, żeby walczyć o Polskę, o ojczyznę swoją. Potem, w czasie I wojny światowej, część z nich została powołana do armii amerykańskiej, w związku z tym nie mogli pojechać, ale część pojechała i trafiła do błękitnej armii generała Hallera. Tak więc były różne drogi. W Wielkopolsce z kolei to jeszcze była inna sytuacja. Była oczywiście Hakata, była komisja kolonizacyjna, była polityka bismarckowska, ale było coś bardzo ważnego, co odróżniało zabór pruski od zaboru rosyjskiego. Mianowicie, proszę państwa, prawo. Litera prawa była świętością. I można było obronić nawet sprawę polską, ochronić polską czytelnię, ochronić polską własność, jeśli tylko zdolny prawnik potrafił się powołać na odpowiedni przepis prawa niemieckiego. I sąd przyznawał rację Polakom, a nie hakatystom. Bo co by nie powiedzieć o Niemczech kaiserowskich, było to państwo prawa. W Rosji prawo było no, rzeczą powiedzmy umowną. Tutaj bardziej działała łapówka, znajomości, bądź też humor sędziego. Prawo, no takie powiedzmy, miało znaczenie, no miało jakieś znaczenie, ale no właśnie takie, że podlegało różnym no, różnym okolicznościom. Można było się nawet wykupić od zesłania na Sybiu, jeżeli się miało dostatecznie dużo pieniędzy.
I trafiło na dobry humor tego, który o tym decydował.
I trafiło na dobry humor tego, który decydował. Był taki Apuchtin, pewnie znany wielu radiosłuchaczom, taki rusyfikator zaciekły, który marzył o czym? Marzenie swoje zapisał, żeby matki polskie śpiewały swoim dzieciom kołysanki po rosyjsku. No, uroczy staruszek, jak go tam różni ludzie wspominają, ale zaciekły rusyfikator. I mówiono, że u Apuchtina wszystko można kupić. wszystko można dostać za pieniądze, za odpowiednią łapówkę. Poza jednym. Mianowania Polaka na nauczyciela w szkole. Bo tego nie tolerował. Czyli był zdolny do różnych przekupstw, ale tutaj był konsekwentny. Tutaj na takie ustępstwa już nie szedł. Tak czy inaczej, największym niebezpieczeństwem dla zaboru rosyjskiego to nawet nie było to, że było tak restrykcyjne prawo. Nawet nie było może to, że tak tępiono język polski. Chociaż to się można spierać oczywiście, ale jakoś literatura się rozwijała. Sienkiewicz swoje książki wydawał i na Litwie, i w Polsce można było to zrobić. Natomiast to, co było zabójcze, w moim przekonaniu przynajmniej dla części narodu, to była ogromna demoralizacja. Demoralizacja tym systemem carskim, demoralizacja łapówkarstwem, demoralizacja donosicielstwem, demoralizacja taką byle jakością. No tymi wszystkimi cechami, które starano się Polakom wpoić, żeby ich zrównać z narodem rosyjskim, któremu też te cechy no, starano się wpoić czy też utrzymać, bo to pozwalało łatwiej rządzić. No i oczywiście rzecz jeszcze jedna, no takie powiedzmy zamiłowanie do wódki, pijaństwo. Oczywiście myśmy tam za Polski Szlacheckiej też nigdy za kołnierz nie wylewali, no natomiast w zaborze rosyjskim no ogromnie wzrosło spożycie wódki i tego takiego twardego alkoholu. No powstawały oczywiście towarzystwa trzykościowe, które nie cieszyły się poparciem władz, bo to no, obniżało dochody skarbu państwa. No a poza tym no, rozpijanie społeczeństwa też było taką pewną metodą rządzenia i takiego zrównania Polaków z tą resztą Rosji. No dużo by na ten temat mówić, dlaczego jeszcze zabór rosyjski był z różnych względów najgorszy dla Polaków. No między innymi dlatego, że trzymał też i centrum państwa, i Warszawę. I tutaj dlatego mieliśmy te powstania narodowe najczęściej i najsilniej zawsze jakby działające, walczące, bo Wielkopolska i Galicja, nawet oswobodzenie Galicji czy Wielkopolski nie dawało jeszcze nam niepodległości. Dopiero oswobodzenie Królestwa, Warszawy dawało nadzieję na to, że będziemy mieli Polskę niepodległą, bo tu było centrum państwa, tu biło serce państwa, które nie istniało. Jeżeli Galicjanin mówił, czy mieszkaniec Litwy, jadę do stolicy, czy Wołynianin, to proszę państwa, w czasie zaborów oznaczało jadę do Warszawy, bo Warszawa ciągle była dla tych ludzi stolicą.
Przychodzi rok 1918, możemy powiedzieć, wybucha Polska niepodległa. Rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział, no bo powiedzmy sobie szczerze, nie ma już nikogo, kto pamięta wolną ojczyznę. Wszyscy, którzy są, wychowali się już pod zaborami. Ten patriotyzm, ta przynależność do Polski jest podtrzymywana w rodzinach, w kościołach, w różnego rodzaju organizacjach, to co pan profesor powiedział, ale ci, którzy stają na czele państwa, borykają się no, tak naprawdę z potrzebą tworzenia tych struktur od początku.
No, borykają się przede wszystkim z łączeniem struktur trzech krajów, które przez ponad 100 lat rozwijały się w zupełnie odmiennych warunkach ekonomicznych, gospodarczych, społecznych, prawnych. Wszystko jest inne. To na ziemiach polskich obowiązywało kilka systemów prawnych, kilka systemów monetarnych, kilka systemów komunikacyjnych. Jak trudno jest w ogóle istnieć takiemu państwu, no to my nawet pojęcia nie mamy, bo myśmy tego nie doświadczyli. Więc jednolicenie tego wszystkiego i to trzeba było robić szybko, bo zewsząd groziły wojny, bo zewsząd to państwo młode było zagrożone. Trzeba było to dostosowywać jeszcze do potrzeb prowadzonej wojny, chociażby na wschodzie, prawda? A tutaj nie było odpowiedniej łączności.
No nie właśnie, było, bo to też my musimy pamiętać chyba o tym, że to nie było tak, że podpisanie porozumienia i zakończenie I wojny światowej doprowadziło do tego, że te wszystkie napięcia i te wszystkie trudne sytuacje się rozwiązały. No nie, to trwało cały czas dalej i wiele tych napięć jeszcze było między państwami.
No, mówiąc krótko, przecież w roku 1918, w listopadzie, dokładnie bodajże 14 listopada, o ile mnie pamięć dobrze nie myli, padło hasło Marszu Armii Czerwonej na Zachód dla podania ręki rewolucji niemieckiej. Trocki, druga osoba po Leninie w państwie wówczas, Lew Trocki, ogłosił, że przez Wilno wiedzie droga do rewolucji niemieckiej, przez Kijów droga do rewolucji węgierskiej, a obie drogi musiały prowadzić przez ziemię polskie. Były też organizowane przy Armii Czerwonej już pierwsze oddziały czerwone polskie, czyli z komunistów polskich, które miały zanieść płomień rewolucji do Polski. Polska miała zostać republiką lat nie w roku 20, jak my czasami myślimy, tu przyszła Armia Czerwona nagle i chciała robić republikę lat. Nie. Decyzja o republice lat w Polsce zapadła już w roku 1918, kiedy myśmy tutaj cieszyli się dopiero w Warszawie z pierwszych dni niepodległości. Już takie właśnie były plany. A zatem pomijając wojnę z Ukraińcami o Lwów, pomijając te walki z Czechami o Śląsk Cieszyński, pomijając wreszcie wielkie zagrożenie, pamiętajmy, inwazją niemiecką, bo Niemcy w pewnym momencie, ten główny bohater wojny pierwszej światowej w Niemczech, Hindenburg, przyszły prezydent Niemiec, człowiek ogromnej popularności, bardzo dobry dowódca. No, kiedy Niemcy stanęły w obliczu tego, że mogą utracić nie tylko Wielkopolskę, ale również Pomorze, zaproponował politykom niemieckim rozwiązanie, no bym powiedział, radykalne. To znaczy uderzyć na Polskę, niezależnie od tego, czy będzie interwencja francuska, czy nie, i zniszczyć to państwo, zanim ono powstanie, bo będzie śmiertelnie groźne dla Niemiec w przyszłości. I były opracowane plany już inwazji na Polskę. Już szykowano wojsko. Myśmy tego wojska mieli mało. Poza tym większość wojska była zaangażowana już na wschodzie przeciwko Armii Czerwonej, przeciwko Ukraińcom. Więc kraj był praktycznie bezbronny. Jedynie to przybycie wtedy właśnie błękitnej armii generała Hallera i skierowanie dwóch czy trzech dywizji, które osłaniały od strony Śląska Warszawę, to reprezentowało jakąś siłę. Ale to było niewiele w porównaniu z siłami niemieckimi. Tak samo powstańcy wielkopolscy, którzy właśnie zakończyli przecież już powstanie i zwycięsko zakończyli powstanie i zaczęli organizować swoje dywizje, byli za słabi, żeby zatrzymać inwazję niemiecką. Niebezpieczeństwo było tak wielkie, proszę Państwa, że dowódcy polscy na wschodzie, walczący przeciwko Armii Czerwonej na Litwie i Białorusi, otrzymali rozkazy ze sztabu generalnego przygotować się do zrobienia w tył zwrot, do niszczenia wszystkich linii komunikacyjnych, które prowadzą ze wschodu do Polski, czyli dworców kolejowych, linii kolejowych, torów, linii powiedzmy łączności, żeby maksymalnie opóźnić marsz Armii Czerwonej, a oni sami mają wracać błyskawicznie na rozkaz, jeżeli będzie inwazja niemiecka i będziemy bronić centrum Polski. No wtedy Armia Czerwona miała otwartą drogę, oczywiście. I sprawa ważyła się do końca. Były bardzo burzliwe dyskusje po stronie niemieckiej. Z niewielką liczbą głosów przeszła ta opinia, że jednak podpisujemy traktat wersalski. Niemcy do końca się broniły przeciwko podpisaniu traktatu wersalskiego. Były naciski mocarstw Antanty oczywiście. Okręty brytyjskie nawet wpłynęły na Morze Bałtyckie, żeby Niemcom zagrozić no, realnym, jak realną interwencją, jeśli nie podpiszą traktatu wersalskiego, i Niemcy się w końcu złamały i podpisały. A więc zagrożenia były ogromne. Nasza niepodległość była zagrożona już w roku 1919. Uniknęliśmy wtedy likwidacji państwa polskiego z uderzeniem z dwóch stron. Uderzeniem niemieckim i uderzeniem sowieckim. No, dzięki temu mogliśmy skupić, dzięki temu, że Niemcy podpisały traktat wersalski, mogliśmy skupić swoje wysiłki na wschodzie, odepchnąć Armię Czerwoną aż za Berezynę, za Dźwinę, no i to niebezpieczeństwo na jakiś czas usunąć. Ale no to były też tylko, powiedziałbym, takie chwile oddechu. Wojna na wschodzie ciągle gorzała i w tym czasie trzeba było jednocześnie tworzyć polskie szkolnictwo, tworzyć polskie prawo, budować nowe linie komunikacyjne, które połączą te zabory bardzo rzadką siecią komunikacyjną połączone, tworzyć w ogóle polski system prawny, jednolity, tworzyć no, wszystko praktycznie od początku, łączyć zabory. Jesienią 1919 roku doszło do symbolicznego połączenia Wojska Polskiego, to znaczy łączy się Armia Wielkopolska z Wojskiem Polskim formowanym w Galicji i Królestwie i na ziemiach zebranych i z armią generała Hallera. Ale jest to, proszę Państwa, połączenie symboliczne. Są wspólne defilady, piękne przemówienia. Na zewnątrz jest jedność, ale są to tak naprawdę trzy armie. Każda ma inne regulaminy. Niby w sumie jest ten polski regulamin już wprowadzany, ale ciągle się wydaje rozkazy według tych własnych regulaminów, bo oficerowie są do tego przyzwyczajeni. Nie ma jednego języka wojskowego polskiego, bo Austriacy inaczej mówią, Niemcy, znaczy Polacy z zaboru pruskiego inaczej, a z rosyjskiego jeszcze inaczej. Są inne nawyki traktowania żołnierza, inne systemy rozkazodawcze, inne systemy szkolenia i przygotowania do dowodzenia oficerów sztabowych. Jednym słowem, trzeba przełamywać ogromne trudności, pomijając już to, że ta armia posiada no, broń najróżniejszą. Nie ma jednolitości armii. Ona jest na papierze. W wojsku jest kilka typów karabinów, kilkanaście typów armat, kilkanaście typów karabinów maszynowych. Jak to jest trudne wtedy na przykład do zaopatrywania to wojsko, to wie tylko wojskowy. Może powiedzieć, jak to jest ogromnie trudne. I ta armia musi z tym wszystkim się borykać, już walcząc przeciwko Armii Czerwonej, która ma jednolite uzbrojenie, która ma za sobą przemysł wojenny, który pracuje już, dawny rosyjski, na korzyść Armii Czerwonej, która ma no, słabą, ale jednolitą kadrę dowódczą.
No jest regularną armią, tak?
To jest trudne wszystko.
Tego by się nie udało dokonać, gdyby nie mądrość ludzi, gdyby nie mądrość tych, którzy tym wszystkim zarządzali. I o tym też chciałbym powiedzieć. Chciałbym wrócić do tego tematu tych ojców niepodległości, którzy później właśnie trzymali to państwo i szli w tym budowaniu jedności państwowej w takim sensie, jakby to powiedzieć, w jednym kierunku. Ale póki co zróbmy chwilę przerwy też na oddech, żeby można było zwilżyć gardło, żeby można było, żebyśmy mogli dalej na ten temat rozmawiać. 23 minuty po godzinie 22, czwartek, 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości, 103. rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Rozmawiamy w rozmowach niedokończonych z panem profesorem, doktorem habilitowanym Januszem Odziemkowskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I tak jak mówiliśmy, nie byłoby tego takiego mądrego decydowania, nie byłoby takiego mądrego scalania, tak jak pan mówił, scalania tych trzech części, z tych trzech kawałków naszej ojczyzny w jedno. I nie udałoby się to tak dobrze, gdyby nie ludzie, gdyby nie mądrzy ludzie, którzy tym wszystkim zarządzali. Ojcowie Niepodległości.
Tak, tak. Tych ojców niepodległości można by wymienić wielu, ale na pewno jest taka czołowa czwórka, którą zawsze mamy na myśli, kiedy mówimy o niepodległości Polski. Ludzie, którzy skupili na siebie, na swoich barkach największy ciężar i najwięcej może zdziałali na rzecz tej niepodległości w sensie ogólnym, w sensie państwowym, bo były również tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy pracowali na swoich stanowiskach pracy w różnych miejscach, często z niezwykłym poświęceniem i zdolnościami też. Wymienię może tych czterech ojców niepodległości w porządku alfabetycznym, żeby nikogo nie wyróżnić, bo każdy miał swoje ogromne zasługi i mogę powiedzieć, że wszyscy się nawzajem uzupełniali i był tam wspólny wysiłek, który dał nam 11 listopada, właściwie dał nam potem też korzystne dla Polski, no może tak prawie korzystne, bo tam czegoś żeśmy nie dostali do końca, decyzję konferencji paryskiej i pokoju wersalskiego. A zatem idąc alfabetycznie, pierwszy będzie Roman Dmowski. Polityk pochodzący z zaboru rosyjskiego, który przez długi czas był przekonany, że droga do uzyskania jakiejś formy państwa polskiego, jakiejś formy samodzielności leży poprzez związek z Rosją. Nie był w tym osamotniony jakby poglądzie, ponieważ Rosja wydawała się wielką potęgą, niezmierzoną wręcz potęgą. Była krajem słowiańskim, a w czasie, kiedy działa Dmowski i kiedy dojrzewa myśl narodowej demokracji właśnie, tylko żeby jednak z Rosją próbować odtwarzać Polskę w jakiejś formie, są to czasy też tego ucisku niemieckiego w zaborze pruskim. To jest symbol dzieci wrzesińskich, prawda, bitych za język polski. To jest Rota Marii Konopnickiej, która porywa umysły ludzi, która porusza strasznie serca. To są krzyżacy Sienkiewicza, troszkę później, ale to wszystko to są te nastroje antyniemieckie, które budują wizję Niemiec jako głównego wroga słowiańszczyzny. A zatem z Niemcami nie da się porozumieć. No więc z kim? No z Rosją. I Dmowski stawia na Rosję. Długo będzie w tym błędnym przekonaniu tkwił, że Rosjanie czy elity rosyjskie pójdą na porozumienie z Polakami. Pokazało się, że bynajmniej nie mają takiego zamiaru i niezależnie od tego, czy będzie Polaków 10 milionów czy 20 w Rosji, to porozumienia raczej żadnego nie będzie. I to w czasie I wojny światowej nam dotkliwie od razu dano znać przy manifestie wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, że no po prostu na niewiele Polacy mogą liczyć. I Roman Dmowski, kiedy zorientował się, że już nie ma czego w Rosji szukać, no po prostu się nie da z Rosjanami porozumieć. Nigdy na to nie pójdą, aby Polska była jakąś w jakiejś formie samodzielna, a w każdym razie są to bardzo niewielkie szanse, jedzie na zachód i działa w czasie I wojny światowej, już tylko ostatni etap wojny światowej, wśród grupy polityków polskich na zachodzie, a ponieważ miał bardzo dobre przygotowanie, był człowiekiem bardzo inteligentnym i sprawnym bardzo politykiem, co bardzo szybko wysuwa się tam na czoło polityków polskich i działa dla sprawy polskiej bardzo energicznie. Jego zasługi zarówno dla organizowania przedstawicielstwa polskiego na Zachodzie, które potem zostało uznane za legalne przedstawicielstwo polskie, zanim jeszcze rząd polski powstał, no, są niezaprzeczalne. Potem na konferencji paryskiej na początku miał piękne wystąpienie przed przedstawicielami państw Antanty, kiedy mówił o polskich przyszłych granicach, mówił o polskiej historii, mówił o tym, jak Polska ma wyglądać i do czego ma prawo, do jakich ziem. Mówił tak dobrze i tak poruszająco i tak logicznie przede wszystkim to wszystko argumentował, że mówiono, że gdy wtedy zapadały decyzje konferencji paryskiej, a nie w 2-3 miesiące później, to Polska by pewnie i Gdańsk została, i Śląsk bez plebiscytu cały, tak jak to Dmowski sobie wymarzył. No i Dmowski był też w polityce wschodniej takim zwolennikiem nie iść za daleko na wschód, brać tylko tyle ziem, aby mniejszości narodowe nie przekroczyły swoją łączną liczbą Polaków przyszłej Rzeczypospolitej, bo wtedy będą kamieniem młyńskim u szyi. A zatem Dmowski nawet nakreślił linię graniczną na wschodzie, gdzie Polacy powinni dojść, natomiast nie był wcale zainteresowany tym, aby wskrzeszać niepodległą Ukrainę czy niepodległą Białoruś. Uznawał to za sprawy rosyjskie. Jego błędem było przekonanie, że z bolszewikami da się porozumieć, że bolszewicy pójdą na taki układ, mają swoich problemów mnóstwo, wojnę domową w Rosji, będzie można z nimi się dogadać i taką granicę w Polsce ustanowić bez jakichś nadmiernych wysiłków wojskowych. No, jeden z ojców niepodległości, powiedziałem o jego zaletach, powiedziałem o pewnych jego słabościach. Drugi w kolejce, no to jest Ignacy Paderewski. Zupełnie inna postać, proszę Państwa. Artysta, wybitny, najwybitniejszy ówczesny pianista, wirtuoz, kompozytor, bezwzględnie. Popularność była jego tak wielka, że dzisiaj nawet najpopularniejszy celebryta zachodni czy nasz krajowy może tylko śnić o takiej popularności. Polecam Państwu do poczytania, do przejrzenia album o Paderewskim wydany kilka lat temu, no chyba 2 lata temu, nie tak dawno, ze zbiorów Archiwum Akt Nowych. No wspaniały album, który pokazuje tą pracę Paderewskiego na rzecz Polski i jego niezwykłą popularność. Tą swoją popularność przekuwa w walkę o sprawę polską. Zawsze podkreśla, że jest Polakiem. Jak go zapowiadają jako artystę rosyjskiego, prostuje natychmiast i mówi: ja jestem Polakiem. Mówi to publiczności amerykańskiej, mówi to publiczności francuskiej. Wszędzie, gdzie ktoś ośmieli się go zapowiedzieć jako artystę rosyjskiego. Kiedy w Petersburgu miał koncert, no i car Mikołaj też przyszedł na jego występ. No i po występie był taki moment spotkania cara z Ignacym Paderewskim i car mówi: no jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony, że najwybitniejszy wirtuoz na świecie jest Rosjaninem. Na co Paderewski odpowiedział: ależ najjaśniejszy panie, ja jestem Polakiem. No to była konfuzja całego otoczenia carskiego. Jak on śmiał, ten Polak, tak powiedzieć? No ale był na tyle sławny, że mógł sobie na to pozwolić. No nie można było Paderewskiego wysłać na Sybiu. Po prostu nie dało się. Bo byłby to wtedy no, czymś zupełnie niesłychanym i niepolitycznym dla Rosji. Wszystko, co miał, wszystko, co zdobył, poświęcał dla sprawy polskiej. Powiedział kiedyś, że sensem jego istnienia jest szczęście i niepodległość Polski. Sensem jego życia jest to, był wielkim polskim patriotą, bardzo rozumnym człowiekiem. Czasem naiwnym, i to politycy zachodni mu wytykali przy całej ogromnej sympatii dla Paderewskiego, że czasami tak jak w tym świecie politycznym, jak wielkie dziecko postępuje, ale był po prostu człowiekiem uczciwym. Był człowiekiem uczciwym, uważał, że jeżeli coś ktoś mówi i obiecuje, to dotrzyma. No dzisiaj to byśmy powiedzieli już nie człowiek naiwny, ale po prostu głupiec, by takiego nazwano, bo dzisiejszy świat polityczny jest jeszcze bardziej, jak powiedzmy, odległy od prawd, które głosi, niż tamten świat polityczny. No ale Paderewski zrobił dla sprawy polskiej ogromnie dużo, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Przecież 13 punkt orędzia prezydenta Wilsona, które przesądzało o tym, że Polska powstanie, bo Stany Zjednoczone miały głos decydujący. Dlaczego? Bo one były wierzycielem całej Europy walczącej z państwami centralnymi. One dawały pieniądze, one dawały broń, one dawały wszystko, w końcu i armię amerykańską. W związku z tym on miał bardzo wiele do powiedzenia i nie można było zawetować jego woli. No poza tym oczywiście Polonia amerykańska natychmiast wspierała takiego prezydenta i prezydent Wilson też działał w swoim właśnie dobrym, pojętym interesie. Jeżeli chce mieć wsparcie Polonii amerykańskiej, musi z Polską się opowiedzieć. No i stąd mamy ten 13 punkt z Polską, z dostępem do morza, z ziem zamieszkałych niewątpliwie przez Polaków. Tak to zostało ujęte. A więc Paderewski, przyszły premier Polski, wielki szermierz sprawy polskiej na świecie, ogromnie popularny, wybitny Polak, jest wielkim ojcem naszej niepodległości. Kolejny, Józef Piłsudski, też z zabory rosyjskiego, postać powszechnie znana, który łączył w sobie talenty polityczne i talenty wojskowe, aczkolwiek nigdy żadnych nie skończył szkół wojskowych, co mu złośliwi wypominali, że jest dyletantem. Ale ten dyletant potrafił przecież, działając wbrew radom doświadczonych wojskowych, jak na przykład generała Henri, jego zresztą przyjaciela, który reprezentował Francję w 1919 roku w Polsce, wbrew jego zdaniu, generał Henri, który mówił, że to się zakończy katastrofą, przeprowadził operację wileńską i zakończoną błyskotliwym zwycięstwem. Proszę Państwa, jak to było ważne dla mentalności ówczesnego społeczeństwa, dla jego pamięci historycznej. Żyli jeszcze ludzie, którzy albo pamiętali powstanie listopadowe, albo byli dziećmi powstańców listopadowych. I to było, tych ludzi było stosunkowo dużo jeszcze. Było w społeczeństwie jeszcze pamięć tego, że wyprawa na Wilno w 1831 roku była początkiem upadku powstania. Bo stracono tam wszystko przez złe dowodzenie, przez no, różne rzeczy. Część wojska musiała przejść granicę Prus, była stracona dla powstania i to był początek końca powstania. Teraz, u samego początku wojny z Rosją bolszewicką, nagle błyskotliwy sukces, zajęte Wilno, klęska Armii Czerwonej. No cóż mogło bardziej budować nastroje takie patriotyczne i przekonanie, że tym razem może się uda Rosję zwyciężyć. Piłsudski jest różnie oceniany ze swojej późniejszej działalności w Polsce. No przecież mamy zamach majowy, mamy Berezę Kartuską. Nie chcę to wkraczać, bo to nie chodzi o rozliczanie Józefa Piłsudskiego z całego życia, ale o to, co zrobił dla powstania niepodległości Polski. Jedna rzecz to niezwykle ważna. Legiony Józefa Piłsudskiego, które nie były wielką siłą. W największym swoim rozkwicie liczyły 20 tysięcy, może 20 kilka tysięcy żołnierzy, ale były niezmiernie ważnym faktem politycznym. Oto oręż Polski i polskie znaki pojawiły się na frontach wojny światowej. I postawa legionów, postawa niezłomna, postawa taka, która, bo to byli sami ochotnicy, to nie szli ludzie dlatego, że byli powołani do legionów, to szły elity. to szli dziennikarze, artyści, studenci, górale zachęceni przez tą propagandę Piłsudskiego. Śpiewano o nim piosenki na Podhalu, był bohaterem na Podhalu swego rodzaju, tak jak generał Galica, tak i Piłsudski. Wiele młodzieży narodowej poszło do regionów Piłsudskiego, także one nie były socjalistyczne. One były, można powiedzieć, poza pierwszą brygadą, no, bardzo różnorodne politycznie. Świadczyły o polskości nie tylko swoim istnieniem, ale swoją postawą na tle armii austriackiej, wielonarodowej, takiej bardzo różnorodnej. One błyszczały jak brylant. One były, no, można powiedzieć, takim wojskiem niezłomnym. I kiedy w 1916 roku Niemcom zaczęło brakować żołnierzy, powstał taki plan wśród polityków niemieckich, czy by nie powołać wojska polskiego. Bo skoro Polacy tak się świetnie biją u boku armii austro-węgierskiej, to może obiecać Polakom jakieś państewko, niech oni pójdą walczyć na front rosyjski, odciążą armię niemiecką. W tym czasie armia niemiecka pójdzie na zachód, zada decydującą klęskę Francji, zanim Ameryka włączy się do wojny. Po ostrych dyskusjach, to nie było takie proste dla Niemców, między wojskowymi i politykami przeważyło zdanie generała Ludendorffa, który, no, był wtedy obok Hindenburga jednym z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych generałów niemieckich, który uznał, że jeżeli armia polska prędzej czy później powstanie jakaś, więc lepiej, żeby powstała teraz i biła się za Niemcy, niż powstała kiedy indziej i biła się przeciwko Niemcom, bo tego polskiego rekruta oceniano na podstawie postawy legionów polskich. A zatem Niemcy marzyli o tej milionowej armii polskiej, która zwolni milion ich żołnierzy na froncie wschodnim, a że Polacy i na zachodzie, i w Niemczech uchodzili za, no, jakby tak, za ludzi, którzy z mlekiem matki wysysają nienawiść do Rosji. Dla Niemców było oczywiste, że Polacy masowo się zgłoszą i ta armia polska powstanie. Piłsudski tutaj zastosował politykę, no, dla Niemców nieoczekiwaną, mianowicie zażądał konkretów, zażądał rzeczywiście państwa polskiego, a nie tylko obietnic, no na to się Niemcy nie mogli zgodzić. W związku z tym Piłsudski uznał, że droga legionów przy Niemcach jest zakończona i obwieścił to swoim towarzyszom broni, że teraz, kiedy Rosja jest już prawie na kolanach, to był początek 1917 roku, Rosja już pada i upadnie najprawdopodobniej, wyjdzie z wojny. My musimy teraz iść z aliantami. Razem dokonał wolty politycznej zupełnie. Przeszedł na stronę antanty w ten sposób, że, no, wywołał kryzys przysięgowy i legioniści w większości odmówili przysięgi na wierność obu cesarzom, niemieckiemu i austriackiemu, więc legiony zostały rozwiązane. Polacy przestali być postrzegani na zachodzie jako sojusznicy Niemiec. Przeciwnie, no, główny przywódca, prawda, tak, chociaż nie był formalnie dowódcą legionów, Józef Piłsudski, ale mówiono legiony Piłsudskiego, został uwięziony w Magdeburgu, legiony rozwiązane i emisariusze Piłsudskiego tłumaczyli politykom zachodnim, no, ten krok i to, że Polacy nie są przeciwko Antancie, a walczą o swoje, po prostu o niepodległość. Więc to było wielką zasługą Józefa Piłsudskiego, a później drugą, to zorganizowanie z tych cząstek różnych armii zaborczych i z rekruta, którego powołano w kraju, w bardzo szybkim tempie armii polskiej. Oczywiście nie sam to organizował, ale on o tym decydował, on ponosił za to odpowiedzialność. Inni wykonywali jego rozkazy jako naczelnego wewa, więc na niego spada ta zasługa, że ta armia powstała. No i oczywiście też był człowiekiem, który potrafił walczyć z Rosjanami, z dowódcami Armii Czerwonej, którzy stosowali niekonwencjonalne metody walki, nieprzećwiczone na zachodzie w latach Wielkiej Wojny. Wojna na wschodzie, proszę państwa, polsko-rosyjska, była wojną ruchową. To nie była wojna okopowa, tak jak na zachodzie. Francuzi byli przerażeni jak zobaczyli doradcy francuscy, jak front polski wygląda, uważali, że to katastrofa będzie absolutna. Zalecali linię okopów, odrzutowania. No, oni to myśleli kategoriami tej wojny na zachodzie. No, oczywiście nie można było tego na wschodzie zrobić, bo ani takich środków nie było, ani i też były jakie przestrzenie front no, polski.
Właśnie chciałem powiedzieć, przestrzeń troszeczkę większa niż te, które...
A nie większa. I sił znacznie mniej, bo tam byli Anglicy, Francuzi, Belgowie, potem Portugalczycy, Amerykanie, więc tam gęstość tych wojsk no, była o wiele większa. Tu były wielkie przestrzenie, tu decydowała inicjatywa, energia. Tutaj decydowały czasem postawy żołnierza. I o, jeżeli jesteśmy o postawie żołnierza i budowie armii. Zasługą Józefa Piłsudskiego było to, że postawił na nauczanie i wychowanie żołnierza w szeregach. On, PPS-owiec, jeszcze kiedy działał w PPS-ie na początku wieku XX, żądał od towarzyszy partyjnych, żeby robotników nauczano, żeby prowadzono oświatę wśród robotników. Towarzysze mu odpowiadali, ale po co nam to? Rewolucję my robimy, a nie oświatę. Oświatę my sobie potem zrobimy. A Piłsudski odpowiadał, jeżeli chcecie, aby ktoś umierał dla idei, to trzeba go do tej idei przekonać. On musi być przekonany do tego. Nie da się poprowadzić ludzi na śmierć za 5 kopiejek podniesienia pensji. Musi być cel wielki, a tym celem wielkim jest niepodległość Polski. I to trzeba im do głowy wkładać. To doprowadzi do rozłamu w PPS-ie. I część PPS-u odejdzie od Piłsudskiego, stworzy PPS Lewicę i później tych ludzi z PPS-u Lewicy widzimy u boku Armii Czerwonej, kiedy idą na Polskę w roku 1920. Inni pozostali przy Piłsudskim i to była ta PPS patriotyczna, ta PPS, która dała Polsce no, wielu wspaniałych ludzi. Lewica, ale jednak, przecież dała naprawdę no, wielu doskonałych dowódców i wielu organizatorów państwa. To jest ten kolejny ojciec niepodległości. No ostatni z alfabetu jest Wincenty Witos, przywódca chłopów. Dlaczego to było tak ważne? On też był patriotą. Był niejednokrotnie to jakby dokumentował i nie będę tego jakby powtarzał, bo na to może czasu nie ma, ale jego szczególną zasługą poza oczywiście organizacją ruchu ludowego w Galicji, poza tym, że ten ruch ludowy też wychowywał w duchu polskim, było to, że jako premier w 1920 roku wezwał chłopów wszystkich pod broń. Żądał tego, aby chłopi wstępowali do wojska, aby nie unikali poboru. Żądał, żeby wstępowali do wojska też ochotniczo. Były odezwy Witosa. Witos miał wpływ, bo to był też chłop. On wiedział, jak do chłopów polskich mówić. I dzięki temu, może chłopi nie poszli tak masowo do armii ochotniczo, bo wieś ma swoją specyfikę, wieś oczekuje, że państwo, wtedy oczekiwała, że państwo przygotuje pobór, a ona wtedy pójdzie, ale stawiennictwo do poboru no zdecydowanie się poprawiło wtedy. Wtedy właśnie chłopi poszli pod broń do oddziałów regularnych, nieochotniczych, ale oni stanowili większość właśnie tych żołnierzy poborowych. Gdyby chłop, żołnierz nie chciał walczyć, to nie byłoby tego zwycięstwa nad Wisłą, bo sami oficerowie wojny by nie wygrali. Same elity, sama inteligencja nie stworzyliby milionowej armii, żeby odeprzeć Armię Czerwoną. W pamiętnikach wydanych w Paryżu Witos opisał takie zdarzenie. Wyjeżdża na front. Widzi cofający się oddział wojska. Żołnierze idą potwornie zmęczeni. Upał, bo to jest lato. Wody nie ma. Konie padły, więc żołnierze zaprzęgli się do armat i ciągną te armaty przez piaski. Mówi, tak zmęczeni, pot się z nich leje, buty już są, rozleciały się na nogach wielu. Nogi są, opisuje te stopy, jak wyglądały. Mówią, tak opuchnięte i czerwone jak bochny chleba. Pochodzeniu, odchodzenia po ścierniskach rozmaitych, a mimo to ciągną te armaty, nie oddają tych armat nieprzyjacielowi. I dowiadują się, że przyjechał premier i mówi tak, nagle porzucają te armaty, porzucają te wozy, wszystko, zbiegają się wokół niego, gromadzi się tłum żołnierzy i zaczynają do niego wołać. Panie premierze, My Polskę ocalimy, my zwyciężymy. Tylko niech pan premier zrobi tak, żeby nam nigdy nabojów nie zabrakło. No to był ten duch wojska, wychowanego dzięki decyzji Piłsudskiego, że nauka żołnierza dla oficera jest równie ważnym służbowym obowiązkiem jak nauka strzelania czy prawda zachowania się na polu walki, że to jest równoważne i dla ludzi, którzy tego nie rozumieją, nie ma miejsca w armii polskiej, a z drugiej strony jest to zasługa Witosa, który chłopów przekonał, że mają iść do wojska, bo walczą o Polskę, walczą o swoje. Bo jak przyjdą bolszewicy, to ta Polska będzie zupełnie inaczej wyglądać i chłopi gorzko pożałują tego, że do wojska nie poszli. No więc to są ci czterej główni ojcowie niepodległości, których wymieniam oczywiście z pełną świadomością tego, że nie opowiedziałem jeszcze o innych ludziach wspaniałych, którzy no nie mieli może aż takich osiągnięć, ale na pewno zasługują na upamiętnienie polskiej historii w naszej świadomości.
Panie profesorze, niesamowicie ciekawe jest to, co pan mówi. Można by tego słuchać naprawdę z zapartym tchem bardzo, bardzo długo. Natomiast teraz chcemy zaprosić też naszych słuchaczy do tego, żeby włączyli się w tworzenie naszej audycji, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, przeżyciami, swoimi refleksjami na temat właśnie Święta Niepodległości i tego wszystkiego, o czym teraz mówimy. Zachęcam do dzwonienia do naszego studia. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy telefon, numer telefonu kierunkowy 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. 52 minuty po godzinie 22. Rozmawiamy na temat Święta Niepodległości. W rozmowach niedokończonych gościem jest pan profesor doktor habilitowany Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. A my odbieramy pierwszy telefon od naszych słuchaczy. Halo, Radio Maria.
Tak, już mogę mówić.
Tak, prosimy bardzo.
Ja dzwonię w takiej sprawie, że dzisiaj bardzo przeżywam, bo dzisiaj jest rocznica rozstrzelania mojego tatusia w Oświęcimiu. Pierwszą egzekucją pod ścianą śmierci. Na tym został zebrany nikogo. Najpierw w sądzie w Jarosławiu pan Kasprzek bardzo dobrze zna tą sprawę, bo był trochę młodszy od tatusia, też tym samym transportem, on aż do Buchenwaldu potem na tego został skierowany w Łosinkimiu i powiedział dobrego tatusia, że zostawiłem żonę i córeczkę. Mnie widział tyle, co podwozili mnie pod więzienie. I jako pierwsza egzekucja pod ścianą śmierci jest od dnia dzisiejszego nazwisko, nawet tam raz jest, raz nie ma, ale w większości jest. Ja się dopiero dowiedziałam, jak wrócił, znaczy byłam zapraszana na takie tam byłych więźniów politycznych zbiórki.
Różnego rodzaju uroczystości. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Dziękujemy za to doświadczenie i podzielenie się też tą trudną, tym trudnym wydarzeniem, tą trudną rzeczywistością, która miała miejsce, też związana z tym dniem. Co prawda nie z konkretnym wydarzeniem, ale jednak ta data też zapisana w taki sposób w historii pani życia na pewno bardzo głęboko i bardzo w sposób bardzo bolesny. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Tak?
Tak, prosimy bardzo. Tak, tak, prosimy bardzo. Kto się do nas zadzwonił?
Dodzwoniła się Mirosława z województwa podlaskiego.
Witam.
Chciałam powitać księdza profesora i ojca Wojciecha.
Pana profesora.
Tak, tak.
Pana, nie księdza profesora.
Pana profesora. A, rozumiem. Dziękuję za sprostowanie. I księdza i ojca Wojciecha. Chciałam na samym początku powiedzieć, że tak przejmujący sposób pan profesor opowiedział tamten okres historyczny, że jestem dosłownie oniemiała z zachwytu. W każdym bądź razie jest to, jak wiemy, bardzo trudny okres naszego kraju, prawda? Przez ponad 1000 lat istnienia Polski. I przede wszystkim trudny i zarazem odpowiedzialny. I to, co wykonali ci czterej przywódcy naszego kraju 103 lata temu. Więc można dosłownie powiedzieć, że to była tytaniczna praca. Jeśli chodzi o ta końcówka, którą pan profesor mówił na temat to, co się działo na początku 1919 roku, więc pierwszy raz słyszę te informacje, a że interesuję się historią, dlatego wręcz byłam zaskoczona tymi informacjami, że tak na włosku można powiedzieć była wolność naszego kraju. I to wszystko, co opowiadał pan profesor, to naprawdę jestem zachwycona. a dzisiaj jest ta 103. rocznica, która wręcz od samego rana to serce łomoczy mi się w piersi i że żyjemy w wolnej Polsce mimo tej nielicznej garstki, która przeciwdziała naszym władzom i właściwie tej obronie naszych granic, szczególnie po stronie wschodniej, gdzie mogę wręcz powiedzieć, że inne państwa powinny zazdrościć za takich żołnierzy, którzy w tej chwili nie chcą dopuścić do inwazji na nasz teren.
Pani Mirosławo, bardzo, bardzo dziękujemy za te słowa, bardzo dziękujemy też za to podzielenie się.
Ja chciałam powiedzieć jeszcze tylko słówko, dosłownie.
Proszę bardzo.
Że od wielu, wielu lat jestem patriotką dla naszego kraju i chciałam, że Polska nigdy się nie podda i Polska zwycięży w przyszłości. A na czele z Panem Jezusem i całą Trójcą Przenajświętszą i Maryją dojdziemy do tego. Jestem pewna.
Amen. Co daj, Panie Boże. Pani Mirosławo, bardzo gorąco dziękujemy. Bóg zapłać. I odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto się do nas dzwoni?
Z Poznania dzwoni. Ja tam chciałem tylko taką małą namiastkę mówić o Józefie Piłsudskim. Był germanofilem, był wrogo nastawiony do kościoła, zmienił swoje wyznanie z katolickiego na protestanckie, rozwiódł się z żoną i właśnie związał się z Żydówką i przyjął właśnie wyznanie protestanckie. Niemcy w czasie II wojny światowej, gdzie by spoczywały jego zwłoki, Niemcy w czasie II wojny światowej trzymały straż przed jego trumną.
Mm-hmm.
Miał zatargi z księdzem Sapiechą. No, także wciąż atakował, a kardynał Sapiecha był przeciwnikiem, żeby Piłsudski właśnie był pochowany w tej kaplicy świętego Bernarda.
Pan Jerzy, tak?
Tak.
Panie Jerzy, okej, ja to rozumiem, bo to z panem profesorem też żeśmy o tym rozmawiali i pan profesor
ja
też mówił...
Przepraszam, chciałbym się wypowiedzieć do końca. No, jego zwycięstwa były bardzo znikome. Zwyciężali jego generałowie. Piłsudski nie ma żadnego stopnia. Był bardzo znikomy strategiem, w ogóle się nie znał na bitwach.
Mm-hmm.
Także no, ogląda się tylko za kobietami. No,
a znał pan tak, może osobiście?
No ale jeśli miał kobietę, właśnie taką konkubinę lekarza, ona była lekarzem i pewnego dnia ona umarła jakąś tajemniczą śmiercią, która nie została wyjaśniona. No, poza tym swoich przeciwników bardzo niszczył. Generała Zagórskiego podobno rozpuszczono w kwasie, w wannie. Zniszczono Bereza Kartuska, później Zdzichowski był tak pobity przez jego oficerów. No,
dobrze, panie Jerzy. Wiemy, o co chodzi. Poprosimy pana profesora o to, żeby się odniósł do tej wypowiedzi, dobrze?
Będą ludzie całować relikwie, właśnie będzie święty Piłsudski.
Świętym nie będzie, bo Kościół ma swoje sposoby do tego, żeby...
Radio Maria, nasz dziennik, tak właśnie go promuje na świętego, a poza tym był właśnie socjalistą, czerwonym, no to jak można, jego życie moralne było bardzo znikome.
Mhm.
Bóg zapłać.
Dziękujemy, panie Jerzy. Bóg zapłać. No i prosimy, panie profesorze, proszę się odnieść.
No tak, no to ja wiem, bo to są zarzuty, które
pod adresem Józefa Piłsudskiego, pan zebrał z różnych pozycji książek. Tak to jest z ludźmi, którzy działają na, w strefie publicznej. Było, jest i pewnie będzie, że będą mieli zarówno zaciekłych zwolenników, jak i zaciekłych wrogów. Ja bym tylko tak apelował, proszę Państwa, są książki o Emanie Dmowskim, które go odsądzają od czci i wiary, są książki o Piłsudskim, które go odsądzają od czci i wiary. Gdzieś starajmy się zachować zdrowy rozsądek i tak czytając literaturę sami starajmy się troszkę pomyśleć nad tym wszystkim. Poza tym tutaj mówimy o ojcach niepodległości, to jest rok 1918, 19, 20. Ja od razu powiedziałem, że nie wartościuję. Mówię alfabetycznie, żeby nikogo nie wyróżnić, ale też nikogo nie pominąć. To, o czym mówił nasz radiosłuchacz, wymagałoby odrębnej audycji, odrębnej dyskusji, więc nawet nie podejmuję się tu podjąć takiej polemiki, bo chyba nie ma potrzeby. Myślę, że jest jeszcze coś takiego jak, powiedzmy, takie słowo historii, to znaczy to, co jest wartościowe, to, co jest istotne dla kraju, przetrwa wszelkie ataki i ono się utrwali w naszej pamięci historycznej. To, co jest mało wartościowe, umiera śmiercią naturalną. Swego czasu bardzo ostro krytykowano księcia, na przykład Józefa Poniatowskiego. Oskarżano go wręcz o zdradę. Były takie momenty. Przeszedł do historii jako symbol, jeden z symboli tej walki niezłomnej o niepodległość i to mu zapamiętano i dzisiaj o tym mówimy. Kościuszko przez współczesnych, mimo tego, że był potem wzorcem dla wieku XIX, był przez wielu bardzo atakowanych i przez otoczenie królewskie i przez jakobinów polskich, że jest za mało radykalny i przez króla za to, że jest za bardzo radykalny, a przecież przetrwał wszystkie ataki i dzisiaj jest naszym bohaterem i nikt nie kwestionuje jego zasług, chociaż miał swoje słabości. I dzisiaj mówimy, wielkim wodzem polowym to on nie był. Natomiast symbolem zwarcia narodu i stanięcia do ostatniej walki niezłomnie pozostał. Więc no tak to traktujmy, a te spory na temat Józefa Piłsudskiego może zostawmy sobie na inną audycję.
Prawda też jest taka, że społeczeństwo, naród potrzebuje też takich postaci pomnikowych po to, żeby też gdzieś kształtować siebie. Wiadomo, że takich ludzi nie ma. Tak? Zawsze, kogokolwiek byśmy nie dotknęli, to zawsze znajdziemy te blaski i cienie. Natomiast trochę jednak może nie zaczarowywanie pewnych postaci, bo rzeczywiście no, trzeba dostrzegać też ich ludzką stronę. Oni nie byli, z nieba nie spadli, byli ludźmi. Ale to, co też pan profesor powiedział, różnili się, mieli różne podejście, różne swoje historie życia, ale jednak łączyło ich jedno, łączyła ich ojczyzna.
Łączyła ich ojczyzna, miłość Polski i oby nas też tak potrafiła kiedyś łączyć, jeżeli przyjdą ciężkie chwile.
Daj, Panie Boże. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas zadzwonił?
Chciałbym opowiedzieć pewną historię mojego wuja. Rocznik 1903, Ignacy Kuciński. Mój dziadek, Teofil Kuciński, miał czworo córek i jednego syna tylko, Ignacego. I on się urodził w 1903 roku. W roku 20 jako 17-letni chłopak poszedł z Łodzi właśnie jako ochotnik. I zaginął. Szukali go wszędzie, no, przez Czerwony Krzyż, nigdzie go nie mogli znaleźć, nie? Dzisiaj była taka audycja, nie wiem na którym programie i właśnie, że on był razem z kapitanem, zapomniałem jak się nazywał, co zginął w Łodzi, ma na cmentarzu, ma Stefanem, dokładnie.
Pogonowskim.
Stefanem, jak? Pogonowskim, o tak, Stefanem Pogonowskim. On musiał być właśnie w to jako ochotnik wzięty razem. I był z porucznikiem, a on dostał kapitana później, po śmierci, z Pogonowskim. I on zaginął. I w ogóle go szukali cały czas, nie mogli go znaleźć, nie? I jestem bardzo ciekawy, czy on, czy właśnie, czy tam jest cmentarz jakiś w tej Wólce Radzimińskiej, czy on tam nie leży. państwo, ale z drugiej strony ja należę do różańca i do skaplerza. No i odmawiam modlitwy za zmarłych i któregoś dnia mi się przyśnił, że zostawiono go na stepie bez butów, w cienkich ubraniu. Tak mi się przyśnił ten chłopak. Ale bardzo bym też prosił, jeżeli ktoś wie, czy jest jakiś cmentarz żołnierzy w tej walce w Wólce Radziemińskiej, gdzie zginął Ogonowski też. Bo oni tam nie znaleźli nazwiska, ale może tam on czasami leży. Ale mnie się przyśnił przynajmniej, że gdzieś na stepie daleko już wywieźli go jako młodego chłopaka i zostawili go bez jedzenia, bez niczego i bez butów. I umarł tam chyba na stepie.
Panie Jerzy, bardzo dziękujemy też za to świadectwo, za ten głos do naszej audycji i odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze, dziewica. Bardzo
teraz
serdecznie witam ojca i pana profesora. Jan
Kto się
do nas
Jan z Chicago, dobrze.
Ja chciałem właśnie powiedzieć, że właśnie przed uzyskaniem niepodległości, w czasie tej pierwszej wojny światowej, najczęściej musieli rodacy, Polacy walczyć przeciwko sobie, będąc w różnych zaborach. Pamiętam, bo nasłuchałem się dużo od mojego dziadka, który był na tak zwanym froncie taliańskim, tak się u nas na Podhalu to mówiło, nazywało, czyli na froncie włoskim. Opowiadał, jak w strasznych warunkach oni przebywali. Musieli się kąpać w nafcie, w beczkach, bo ich robactwo zjadało. A podawał taki przykład, zresztą byłem świadkiem tego, kiedy kolega dziadka, który też był na wojnie i pewnego razu spotkali się, a dziadek był w tym momencie kucharzem i jedną chochel zupy tylko, jedną chochel dodatkowo dał temu, poznał tego kolegę z wioski, dołożył mu, to ten kolega przychodził do końca życia w każdą niedzielę wstępując z kościoła. Ja byłem świadkiem tego. To jedna, jak tęskniono do domu jeszcze dziś, jest taka śpiewka góralska z tamtych czasów. Idą chłopcy z wojny, już są przy Dunaju, już se pozierają do polskiego kraju. Ta tęsknota taka niezwykła, no bo przecież to było 5 lat walki. I drugi temat, który mam, to jest właściwie pytanie do pana profesora, bo kiedy Austriacy ustępowali z terenów zaboru, prawda, zwłaszcza w Galicji Wschodniej, zostawiali broń, uzbrajali Ukraińców i mieliśmy później problem z Ukraińcami, jakby na złość właśnie tworzącemu się nowemu państwu. Jak pan profesor to ocenia, jakby się pan profesor do tego ustosunkował? To miałbym tyle. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać za tą wspaniałą i w takim dniu audycję.
Dziękujemy bardzo, panie Janie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i prosimy pana profesora o odpowiedź.
Tak, bardzo proszę. Ja jeszcze tylko powrócę do poprzedniego pana, który pytał o grób ewentualny swojego krewnego, który razem z porucznikiem Pogonowskim poszedł pod Wólkę Radzymińską. Otóż jest cmentarz żołnierzy poległych pod Radzyminem i wokół, czyli też i w Wólce Radzymińskiej, w samym Radzyminie. Więc radziłbym tam odwiedzić te groby, jest ich dużo. Może tam to nazwisko gdzieś się pojawi, ale też wielu ochotników, którzy przychodzili do wojska i po krótkim przeszkoleniu szli na front do szeregów, bywało tak, zdarzało się tak całkiem często, że żołnierz ginął, zanim został wciągnięty na listę kompanii. I wtedy trudno odnaleźć ślad po nim, on jest wtedy pochowany jako nieznany żołnierz. I być może to właśnie spotkało tego 17-latka, tak jak wielu innych zresztą. Nieznany żołnierz, tu leży nieznany żołnierz poległy za ojczyznę. Tak to wtedy pisano na krzyżach i chyba tyle możemy powiedzieć, domniemywać o jego losie. No chyba, że rzeczywiście jest jakiś sygnał, że go wzięto do niewoli, gdzieś na stepie zginął. Ja do tego się nie potrafię ustosunkować. Ja podpowiadam, gdzie cmentarz ewentualnie można znaleźć i tam poszukać. Natomiast co do zbrajania Ukraińców, to znaczy może nie tyle do zbrajania Ukraińców, chociaż takie przypadki też były, bo oficerowie austriaccy byli różni. Jedni oddawali broń Polakom, inni oddawali broń Ukraińcom. Ale były też takie działania, że pułki złożone w większości z Ukraińców, oficerowie ukraińscy, które należeli do tych organizacji ukraińskich niepodległościowych, nie rozpuszczali żołnierzy do domów, tylko trzymali razem i potem z takimi pułkami szli na front przeciwko Polakom. Ten pułk był praktycznie gotowy do użycia. No, był tam może mniej liczny, bo jednak część żołnierzy zdezerterowała, natomiast reszta była gotowa, że tak powiem, do walki. Oni byli uzbrojeni, umundurowani i ci żołnierze byli prowadzeni przez oficerów ukraińskich przeciwko Polakom. Być może takie przypadki miał też pan na myśli, kiedy mówił o tym dozbrajaniu Ukraińców przez Austriaków. No i jeszcze jeden był sposób, mianowicie żołnierze austriaccy i węgierscy, kiedy już wiadomo było, że wojna jest przegrana i armia musi się wycofać do swoich własnych krajów na granicę z roku 1914, po prostu sprzedawali broń. Sprzedawali broń za chleb, za jakieś jedzenie albo za jakieś pieniądze, żeby się pozbyć balastu i szybciej wrócić do domu i z czymś w kieszeni. To samo mamy, proszę państwa, na froncie rosyjsko-niemieckim. Kiedy armia niemiecka wraca do ojczyzny w 1918-19 roku, a za nią postępuje Armia Czerwona, to często było tak, że garnizony niemieckie brały pieniądze od bolszewików za to, że zostawią garnizon bez obrony, wycofają się, zabierając tylko, prawda, to, co mają przy sobie, a resztę zostawiali bolszewikom. W ten sposób bolszewicy się dozbrajali. Polakom nie dawano tego, ponieważ Polaków traktowano jako niebezpieczeństwo, jako wroga Niemiec, bo przecież część ziem polskich była pod zaborem niemieckim i nie było tajne dla żołnierzy niemieckich, nie było to jakby jakąś niewiedzą, że Polacy się o tę ziemię upomną, bo mówiono o tym głośno. I nawet już wtedy nazywano Polaków zdrajcami, bo występują przeciwko Niemcom, którzy tę ziemię ucywilizowali, zbudowali koleje i mówiono, macie takie prawo do tych ziem, to znaczy do Wielkopolski i Pomorza, jak Indianie amerykańscy do Stanów Zjednoczonych. No to tak złośliwie nam odpowiadano. No to tyle odpowiedzi na pytania radiosłuchaczy.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto się do nas dodzwonił?
Aleksander ze Szczecina. Ja jestem synem Stanisława Nohanowicza. No, poszedł na ochotnika w 1944. Ja akurat o drugiej wojnie mówię, do wojska, no bo żeby nie zostać wywiezionym też na Syberię. Poszedł akurat do dywizji kościuszkowskiej, tak? Była formowana. No i doszedł tam w drugiej linii, szedł, jak w szpitalu ewakuacyjnym pracował, był i w służbę Niemców do niewoli brał, pilnował. No i jak już koniec wojny był, wrócił z powrotem do Wilna, pod Wilnem, nie? Był gospodarzem. No to zobaczył, że co się dzieje, co Rosjanie wyrabiają z Polakami, Polkami, czy wracają właśnie gdzieś z obozów, rabowani byli, prześladowani. Grozili w ogóle Polakom, no to jako wojskowy repatriant miał prawo wyjechać, nie, z rodziną i mówi, tu Polski już nie będzie. I z całą rodziną, plus tam sąsiedzi, znajomi, praktycznie pod Wilnem, tam Nowej Wilejki, cała rodzina wyjechała. No i mieli to szczęście, że tu jakoś przetrwali. My jesteśmy i w wolnej Polsce żyjemy teraz. Dzięki im, ale do końca życia byli patriotami. Patriotą był, nie? Zawsze nie mówił tego głośno, nie tym był obawiał się, bo też był szykanowany swego czasu, a jeszcze i za czasów bolszewików napady były, bo to byli polskie pany, bo kiedyś dwór mieli w Nowym, w Grodnie, tak? Pozbawieni za to, że w powstaniach walczyli pradziadowie, nie? Wszystkiego, na Banicję wysłani i na Syberię. No i takie losy były, ale chcę powrócić jeszcze tak do rolników, do chłopów, nie? Tak, niektórzy nie poszli do wojska, no bo gospodarstwo, rodzinę mieli i tak, ale na terenach polskich, konkretnie o Antonim Karwowskim chcę wspomnieć i jego żonie Marianni. Oni mieli, gospodarzyli w Celinach koło Łukowa, no i w 1943 roku, oni już nie żyją, świętej pamięci, przyszła Żydówka z dzieckiem, szukała ratunku. No gdzieś udało jej się uciec z getta, czy gdzieś, no ukrywała się, ale no nie miała szans, zima nadchodziła. Oni wzięli, mimo że ryzyko, były rewizje, naloty na wieś też, agenci byli we wsi też, no, którzy donosili, to ukryli ją u siebie przez 2 lata do końca wojny, ukrywali. Nikt nie wiedział, nawet rodzina pośrednio najbliższa nie wiedziała. Na strychu podwójną podłogę też zrobił przy kominie i jak tylko jakieś były ten, to od razu ich tam chował, nie? Tą matkę z dzieckiem. No i przeżyli dzięki temu do końca wojny. Jak już Niemców pogoniono, no to wtedy wyszli. Ta Żydówka na podziękowaniu miała jakąś tam no, drobiazg, kapę taką no, zabytkową, no, bardzo ładną. Zresztą ona do dzisiaj została w tym domu rodziców i ofiarowała im. Nie wie, nie zna nazwiska i tego. No taka bezimienną osobę. Może jak gdzieś słucha ta córka, to będzie wiedziała, czy się dowie, nie? No to tak Panie. Mówię. Nikt o tym nie wiedział, nie wie. A też byli patriotami, nie? Uratowali życie. 2 ludzi, nie?
Panie no Aleksandrze, tak. Dziękujemy bardzo, bo już nasza audycja zbliża się do końca, a jeszcze jeden telefon jest.
Wspomnieć, tak, nie? Bo nikt o tym nie mówi. A co tam? No, ale to było dla nich normalne. Nie? Byli patriotami, normalne, że trzeba ratować drugiego człowieka. Katolikami, chrześcijaninami byli i do końca takimi byli zawsze.
Dziękujemy bardzo.
Człowiekowi.
Dziękujemy bardzo.
Pan szczęść Boże.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego i odbierzmy jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Karol ze Śląska.
Witamy panie Karolu.
Szanowni państwo, kłaniam się uprzejmie i wszystkich pozdrawiam i słuchaczy i szanownego pana profesora, ojca prowadzącego realizatorów i ja chciałem się upomnieć o postać Wojciecha Korfantego, wielkiego polskiego patrioty. To on jeździł po całym Śląsku, agitował. To on był jednym z tych górnoślązaków, który się walnie przyczynił do tego, że tak bardzo Ślązacy się upomnieli za polskością, że 3 powstania były. To dzięki Korfantemu wybuchło 3 powstanie śląskie, to dzięki Korfantemu to powstanie było tak mocne i z takim sukcesem, że ostatecznie granica Polski była tak ustanowiona, że większość największych zakładów przemysłowych, stalowni, hut, kopalń została po polskiej stronie. I niestety, panie profesorze szanowny, proszę nie dyskutować z faktami historycznymi na temat Józefa Piłsudskiego, bo książki, które ostatnio się ukazały, są opatrzone przypisami, źródłami i dokładnie tam jest pokazana, jaka to była postać. Zwolennicy Piłsudskiego niszczyli wszystkich wrogów czy krytyków i tworzono kult jednostki i szanowny panie profesorze, to jest nawet w Wikipedii napisane, jak ludzie Piłsudskiego i Piłsudski niszczył Korfantego, że ten człowiek, tak wybitny patriota, kiedy został desygnowany na premiera, zostało to tak zorganizowane, że PPS, lewicowcy grozili strajkiem generalnym i ostatecznie Witos, mimo tego, że miał utworzony rząd, Korfanty, mimo tego, że miał utworzony rząd, nie mógł zostać premierem. Został wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa. Potem w kolejnych latach był coraz bardziej niszczony, zniesławiany, pomawiany, wytaczano mu różne problemy robiono. Ostatecznie udał się na emigrację do Pragi i nawet Sławoj Słatkowski odmówił mu wydania listu żelaznego, żeby mógł przyjechać na pogrzeb syna. Tak niszczono Korfantego, że go nawet ze zdjęć retuszowano, bo są na to dokumenty, że była słynna pielgrzymka do piekar śląskich, to zdjęcia tak retuszowano, że żeby z tego zdjęcia postać Korfantego nie było tej postaci. Tylko sami ludzie Piłsudskiego i biskupi. Także, szanowny panie profesorze, proszę nie dyskutować z faktami historycznymi, bo Radio Maryja nie powinno promować takiej postaci jak Józef Piłsudski, bo trzeba mu oddać oczywiście honor za to, co zrobił jako wojskowy, ale to, co robił jako polityk i jego ludzie, którzy tworzyli kult jednostki, że nawet bito monety z Piłsudskim, co zdarzało się tylko w czasach, kiedy Polska była królestwem, że tam na monecie był król, to jest po prostu niegodne, bo na monetach to powinien być Paderewski, Dmowski, Witos, Korfanty, a nie Piłsudski, który był tak mętną osobą w życiu prywatnym, że jako wojskowy miał pewne sukcesy, ale największe sukcesy to tak jak przedmówca powiedział, to jego generałowie, to Rozwadowski, to wielu innych generałów zrobiło to, co powinno zrobić w trakcie kampanii 20 i 21 roku, a Piłsudski zgarnął śmietankę, bo był naczelnym wodzem. Także szczęść Boże i proszę o tym pamiętać, bo my Ślązacy pamiętamy i tak naprawdę wielu ludzi mówi, że ulice na Śląsku, które się nazywają Piłsudskiego, wszystkie powinny być przemianowane na Wojciecha Korfantego, na Dmowskiego, na Paderewskiego, a te boczne to na Piłsudskiego, a nie główne Piłsudskiego, bo to dzięki Korfantemu Śląsk był polski. Były zrywy, trzy powstania i obecny rząd nigdy nie powinien uprawiać takiej polityki i czcić Piłsudczyków, bo to było lewactwo, lewactwo, lewactwo i na to są dokumenty i profesor Nowak, który był nieraz w Radiu Maryja, też o tym mówił i powinien by jeszcze dodatkowo rozdział w podręcznikach szkolnych o tym, żeby młodzież wiedziała, jak to było z Piłsudskim napisane, żeby ta cała legenda Piłsudskiego została faktycznie ujawniona. Tak jak ujawniono teczki Bolka, to szanowny panie profesorze, wielu historyków o tym wprost mówi, że gdyby archiwa niemieckie były szerzej otworzone i nie poniszczono pewnych dokumentów, to jeszcze byśmy się kilku ciekawostek o współpracy Piłsudskiego być może, powtarzam, być może jeszcze bardziej zaangażowanej z niemieckim wywiadem i austriackim wywiadem dowiedzieli, bo wszyscy wiemy, jak to niemieccy wojskowie wsadzili Piłsudskiego do pociągu. Czemu jego wsadzili do pociągu, a nie kogoś innego? Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, panie Karolu. Szczęść Boże. No tak, mamy tutaj ten głos taki z tej strony, więc panie profesorze, prosimy.
Oczywiście nie unikam tego tematu jak najbardziej. Co do Korfantego, ma pan zupełną rację. Niszczono patriotę i oddanego Polsce człowieka i tu jest wielka plama na honorze tych, którzy to robili, tych, którzy się wieszali u klamki Piłsudskiego i jego jakby następców, rządu pułkowników, czy jak to tam nazwami, sanacji. Tu ma pan rację. Ja nie wspomniałem Korfantego dlatego, że powiedziałem, że mówię o czterech tych najważniejszych, którzy mieli największy wpływ na to, co się w Polsce działo, a Piłsudski jako naczelny wódz i jednocześnie naczelnik państwa miał wpływ decydujący, bo to, co on powiedział, to wykonywano, tak jak pan słusznie powiedział. W wojsku jest taka zasada, że generałowie wykonują, ale naczelny wódz wydaje rozkaz i bierze na siebie odpowiedzialność. I jeżeli pana bym zapytał, kto był na przykład szefem sztabu Napoleona w jakiejś kampanii, to by pan w życiu nie odpowiedział. Chociaż był bardzo zasłużony, bo cała chwała przysługiwała Napoleonowi jako naczelnemu wodzowi, a nie szefowi sztabu, którego zadaniem było przygotować pole działania dla naczelnego wodza, aby jego plany naczelnego wodza były realizowane. Taka jest zasada w wojsku, była i jest dzisiaj i z tą zasadą proszę nie dyskutować, jeżeli już tym językiem mówimy, co pan tutaj mówi. Co do profesora Nowaka, znam pana profesora Nowaka, bardzo szanuję i wcale nie ma takiego zdania o Piłsudskim, jak pan tutaj starał się zarysować. Myślę, że są to no, kwestie sympatii czy antypatii politycznych. Ja nie będę z tym dyskutował. Dla mnie wszyscy, którzy działali na korzyść Polski i z prawa i z lewa, wszystko jedno, jakie mieli zasługi, jeżeli działali na korzyść Polski, są godni upamiętnienia i czy byli katolikami, czy protestantami, też mnie to nie interesuje. Ważne jest, że działali dla Polski i że pamięć o nich stała się symbolem dla nas. Tak jak symbolem stał się Kościuszko, tak dla wielu Polaków jest symbolem Piłsudski, dla wielu Polaków symbolem jest Dmowski, dla innych znowu generał Haller, którego tutaj nie wspomniałem, a przecież wart byłby wspomnienia. Dla jeszcze innych Dowbor Muśnicki, chociaż ten się akurat splamił tym, że nie przyjął dowództwa w roku 20, mówiąc, że wszystko stracone, on nie będzie dowodzić w tej straconej sprawie. To było niegodne żołnierza i swój honor pogrzebał, a miał wielkie zasługi dla powstania Wielkopolskiego. Ogromne zasługi. Więc to są bardzo rzeczy trudne w dyskusji takiej krótkiej. Musielibyśmy poświęcić jakiejś postaci audycję, żeby dokładnie przedyskutować, co pan miał na myśli, mówiąc to o, prawda, znikomym wpływie Józefa Piłsudskiego na wojnę polsko-rosyjską. Ja powiem panu tylko jedno. No, widać, że chyba pan nigdy w wojsku nie służył, a w każdym razie nie sprawował funkcji dowódczej, bo wiedziałby pan, jaka jest hierarchia wojskowa i komu należy się zasługa za zwycięstwo, niezależnie od tego, jak miał dobrego szefa sztabu. Jeżeli dzisiaj, dam panu taki przykład na koniec już, mówimy o tym, że pogrzebał szansę powstania listopadowego Skrzynecki. I to się pan pewnie z tym zgodzi. Punktator przegrał powstanie. Nikt nie powie, że przegrali powstanie jego oficerowie sztabu, że oni się kłócili między sobą, że nie potrafili stworzyć jednolitego planu, bo Skrzynecki brał odpowiedzialność za to, co wybrał. Wybrał źle, przegrał i dlatego przeszedł do historii jako wódz przegrany, chociaż osobiście był wielkim patriotą i człowiekiem bardzo odważnym. Niestety jako wódz się nie sprawdził. No tyle. Jak mówię, nie chcę wchodzić w szczegóły życia Józefa Piłsudskiego po roku 20, bo to nie jest tematem dzisiejszych naszych spotkań. Mówimy o ojcach niepodległości. Każdy z tych ojców niepodległości miał swoje słabsze momenty, swoje słabsze chwile. Józef Piłsudski pewnie też nie był ideałem i też miał takie.
Panie profesorze, tutaj musimy postawić kropkę. Temat jest gorący, o czym świadczy ilość telefonów, które się teraz rozdzwoniły i to z numerów, które nie są nam wielokrotnie znane. Bardzo, bardzo, bardzo pragnę panu podziękować za ten czas, za tą audycję. To, co też powiedziała pani na samym początku, niesamowicie ciekawy sposób przedstawienia tej historii, taki, którego chce się słuchać. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że był pan razem z nami.
Dziękuję, dziękuję serdecznie za możliwość bycia właśnie.
W taki sposób mogliśmy uczcić ten niezwykły dzień, 103. rocznicę odzyskania przez Polski niepodległości. W rozmowach niedokończonych rozmawialiśmy właśnie na temat święta niepodległości, a naszym gościem był profesor doktor habilitowany Janusz Oziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.